Chciałbym dzisiaj, kochani, zająć waszą uwagę sprawami królewskimi. I taki to tytuł kazania dzisiejszego: Królewskie sprawy. I mam nadzieję, że nie będziecie mieć tego mi za złe, że waszą uwagę zajmę takimi właśnie sprawami. A dlaczego takimi sprawami? Kiedy czytam Słowo Boże, a w ostatnim czasie to policzyłem. Wiecie, że ja lubię liczyć. Wiecie, tak. To też kolejne zadziwienie pojawiło się we mnie nad mnogością, ilością fragmentów Bożego Słowa, które mówią o królu, królestwie, o królewskim, o królowaniu. O królu w Bożym Słowie jest 2567 fragmentów, wersetów i 72 w samym Nowym Testamencie. Ale o królu pisanym małą literą, ale o królu pisanym wielką literą 101 razy i 40 razy w Nowym Testamencie. O królestwie pisanym przez małe K 194 razy i 19 razy w Nowym Testamencie, a o królestwie przez wielkie K jest 158 razy, w tym w Nowym Testamencie 134 razy. Zdecydowana większość fragmentów dotyczących królestwa przez wielkie K, czyli Królestwa Bożego, Królestwa Niebios, 134 razy w Nowym Testamencie. Przymiotnik królewski występuje 426 razy, królować 30 razy, królowanie 5, królujący 1. Wiecie, razem, jak to podsumowałem, nie licząc jeszcze rzeczownika królowa, bo o królowej też jest mowa 54 razy. Właśnie, i królowej matce też jest mowa 5 razy. To 3482 razy, jak wspomniałem, fragmentów tyle w Bożym Słowie mówiących o królu, królestwie, o królowaniu i o królewskich. W greckim języku słowo basileus to król, basileia to królestwo, basileuo to królowanie i pochodne tego słowa bardzo też wiele razy w Nowym Testamencie, no a w tym przekładzie greckim Starego Testamentu zwany Septuagintą też tych fragmentów jest bardzo wiele. Skoro prawie 3,5 tysiąca razy Boże Słowo mówi o królu i królowaniu, to czyż nie powinniśmy zająć naszej uwagi i przyjrzeć się, co Boże Słowo mówi o królu, o królowaniu i o królestwie? Jak tak patrzyłem, wiecie, to prawie w każdej księdze Starego Testamentu jest mowa o królu. Ale chciałbym dzisiaj trochę naszą uwagę skupić na temat króla pisanego wielką literą K. Bo tych pisanych przez małe K, przypuszczam, że przez tydzień moglibyśmy tutaj być razem i czytać te wszystkie fragmenty i może byłoby jeszcze za mało czasu. Myślę, że doskonale o tym wiemy, że ten król przez wielkie K to Bóg. On jest królem. I Słowo Boże bardzo wyraźnie i dobitnie tą prawdę przedstawia. Kilka tylko może, jak powiedziałem, w każdej prawie księdze Starego Testamentu, w Księgach Mojżeszowych, 5 Księga Mojżeszowa, 33 rozdział i 5 werset. I został Pan królem Wieszurun, gdy zebrali się naczelnicy ludu pospołu z plemionami Izraela. Pierwsza Księga Samuela, 12:12. A przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym królem. Pierwsza Kronik 16:31. Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia. Niech się mówi wśród narodów. Pan jest królem. Niech się mówi wśród narodów i także wśród narodu polskiego, że Pan jest królem. Psalm 10, 16 werset. Pan jest królem na wieki wieków. 44 psalm, 5 werset. Tyś sam królem moim, Boże. Potem też prorocy i więksi i mniejsi, jak Izajasz czy Jeremiasz, Izajasz 43, 15. Ja Pan jestem waszym świętym, ja Stwórca Izraela jestem waszym królem. Bóg sam to wyraźnie, tą prawdę przedstawia i jego lud był również tego świadom i tą prawdę innym przekazywał. Jeremiasz 46, 18. Jako żyję ja, mówi król, a imię jego Pan Zastępów. I jeszcze jeden z tych ostatnich mniejszych proroków, ostatnia księga Starego Testamentu to Malachiasz 1, 14. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan Zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Bóg mówi o sobie, że nie tylko jest królem, ale jest wielkim królem. Dlatego przez bardzo wielkie K piszemy o nim, że jest królem, jest wielkim królem. A w Nowym Testamencie również wszystkie cztery Ewangelie mówią o królu przez wielkie K. Już w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, w drugim wersecie, pamiętacie, jak mędrcy ze wschodu przybyli, to o co pytali? Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Potem w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, Natanael co powiedział? Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. To Jan 1,49. W Dzieje Apostolskie, w Tesalonice apostoł Paweł głosił, że jest inny król Jezus i to Żydzi mieszkający w Tesalonice zarzucali, mówili, że ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj i oni właśnie wywracali do góry nogami wszystko, cały porządek i oni głosili, że jest inny król Jezus. Tą prawdę o królu znajdujemy w Ewangeliach, znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Potem apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, pierwszym, 1,17, a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I pierwszy Tymoteusza 6,15, które we właściwym czasie objawił błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. I o tym królu królów i o panu panów czytamy potem w Księdze Objawienia świętego Jana, 19 rozdział i 16 werset. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król królów i pan panów. I ten nieśmiertelny Bóg, Król Królów, wierzymy, że to Jezus Chrystus, Król Królów. Te same atrybuty i to samo określenie, Jego królewska godność jest taka sama. Dlaczego? No, myślę, że to też doskonale widzimy już w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, w 18 wersie czytamy o tym, jak Abraham po rozgromieniu królów i odbiciu swojego bratanka Lota wracał i wychodzi mu naprzeciw Melchizedek. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. I 7 rozdział Listu do Hebrajczyków bardzo wyraźnie o tym mówi, kogo przedstawia ten Melchizedek, który jest jednocześnie i królem, królem pokoju, i jednocześnie kapłanem Boga Najwyższego i wynosi chleb i wino. I jak 7 rozdział w Hebrajczyków mówi, bez ojca i bez matki, bez początku i bez końca, podobny do Syna Bożego, to Melchizedek. I on także jest królem. Jeżeli mówimy i czytamy w Słowie Bożym o królu, to także musimy wiedzieć, że on będąc królem ma swoje królestwo. I to jest też, mogę zacytować, oczywista oczywistość, że król ma swoje królestwo. I w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie o królestwie bardzo często czytamy. tylko kilka fragmentów przytoczę. Psalm 22, 29 werset. Bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Psalm 145, od 11 do 13. Niech mówią o chwale królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmić ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę królestwa Twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. I kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją ziemską służbę, to także mówił o królestwie. Mateusza 4, rozdział 17, werset. Odtąd począł Jezus kazać im mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Tą samą prawdę zwiastował, głosząc na pustyni judzkiej, Jan Chrzciciel. 3 rozdział i 2 werset Ewangelii Mateusza. Myślę, że gdybym zapytał każdego z was, to każdy mógłby mi jakiś, może nawet udałoby się, jak tu jesteśmy, tak myślę, około tam 100 osób, to może z tych prawie 3,5 tysiąca każdy by inny fragment zacytował dotyczący królestwa. Ja pamiętam, i to chyba przez formę związaną ze śpiewaniem w kanonie, zapamiętałem Mateusza bardzo dobrze już dawno temu, 6,33. Pamiętacie? No więc właśnie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. A znamy modlitwę Ojcze Nasz? I co tam mówimy? Przyjdź Królestwo Twoje. I koniec tej modlitwy Pańskiej, Ojcze Nasz, albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I też tutaj podczas zgromadzenia naszego nabożeństwa jako Kościół, jako lud Boży możemy również wspólnie razem cytować tą prawdę, kiedy wspólnie razem tą modlitwą Ojcze Nasz możemy się modlić. W Dzieje Apostolskie, wiecie, więc Pan Jezus mówił o Królestwie, Jan Chrzciciel głosił o Królestwie, apostołowie głosili o Królestwie. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, 12 werset czytamy o Filipie, który był w Samarii, i czytamy o nim: zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. Dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. I ciekawe jest to, że tutaj na pierwszym miejscu Słowo Boże, kiedy mówi o Filipie w Samarii, mówi, że on głosił, czy zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, 14 rozdział, 22 werset, Dzieje Apostolskie: utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Myślę, że to jest też jednym z niezwykle ważnych fundamentów naszej wiary i naszego życia. To, co Pan Jezus powiedział w 3 rozdziale Ewangelii Jana, że musimy się na nowo narodzić. Jeśli się ktoś na nowo nie narodzi, to nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. A co dopiero do niego wejść? Nawet nie można go ujrzeć. Narodzenie z Ducha Świętego, narodzenie na nowo jest podstawą, aby zobaczyć, i wierzę, aby w kolejności wejść do Królestwa Bożego. W liście do Kolosan apostoł Paweł w 1 rozdziale i 13 wersecie tak napisał o Bogu, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. 1 Tesaloniczan 2,12: napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego Królestwa i chwały. Czy to cudowna prawda, że Bóg powołuje nas do swojego królestwa? On, będąc wielkim królem, ma niezwykle zacne królestwo i wielkie królestwo. I On nas powołuje. I poprzez nowe narodzenie, poprzez zaufanie i poddanie swojego życia Panu Jezusowi, przez wiarę w to, kim jest i czego dokonał, jako Syn Boży, jako jedyny Odkupiciel, jako jedyny Ratownik, możemy stać się uczestnikami Królestwa Bożego. List do Hebrajczyków 12:28 jeszcze mówi: przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Kto otrzymuje to Królestwo niewzruszone? No my, czyli ci, którzy uwierzyli, narodzili się na nowo i podążają za swoim Mistrzem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Jeszcze list Jakuba, apostoł Jakub w 2:5 napisał: posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Czy to nie Bóg wybrał? Bóg wybrał i obiecał to, co w Jezusie Chrystusie, a wszystkie Boże obietnice w Nim mają swoje tak, mogą być naszym udziałem przez wiarę w Pana Jezusa. Jak jest królestwo, to także jest królowanie. I też jest bardzo wiele fragmentów, ja tylko pozwolę sobie tutaj kilka zacytować. 2 Tymoteusza 2:12, z Nim też królować będziemy. Albo Rzymian 5:17, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tam jest mowa o Adamie, o tym, że śmierć królowała czy panowała, ale przez Jezusa Chrystusa przyszło życie i ta niezwykła możliwość, przywilej, aby razem z Nim królować. I objawienie 5:10, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Jeszcze jest ostatni bardzo ciekawy fragment w liście do Koryntian, 4:8. I apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, trochę ich gani za ich postawę. I tak napisał: już jesteście nasyceni i już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Dlaczego ja tyle o tym, co związane jest z królem i z królestwem i z królowaniem? To prawda, że tyle fragmentów w Bożym Słowie i trudno, czytając Słowo Boże, nie natrafić na wersety mówiące o królestwie i o królowaniu. Bo wierzę, że całe Boże Słowo wskazuje na to, że Bóg jest królem i że ma swoje królestwo i zaprasza do swojego królestwa każdego człowieka. Ale żeby do królestwa wejść, trzeba narodzić się na nowo, trzeba uwierzyć i przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, a wcześniej się upamiętać i odwrócić od swoich grzechów. I to jest prawda Bożego Słowa, na tym też polega dobra nowina o Jezusie Chrystusie i o Królestwie Bożym, że Królestwo Boże jest dla ciebie, ale pod warunkiem, że upamiętasz się i uwierzysz. I Królestwo stanie się twoim udziałem, będziesz mógł królować. Ale cały czas mam w mojej głowie fragmenty i to był wstęp. Teraz przechodzę do meritum. Cały czas mam w mojej głowie historię króla Saula. I chciałbym trochę na temat króla Saula powiedzieć o takich trzech sytuacjach i nazwałem je, jak kiedyś mówiłem, o 3 razy P, to teraz powiem 3 razy N. Jak wiemy, Saul był pierwszym królem w Izraelu. I to pragnienie króla w narodzie wybranym pojawiło się. I pamiętacie, no nie będę tego tak tutaj czytał szczegółowo, wspomnę to w 1 Księdze Samuela, w 8 rozdziale zaczyna się opis tego, jak naród wybrany, jak Izraelici, widząc, jak żyją synowie Samuela, mówią do Samuela takie słowa, to 8 rozdział 1 Samuelowej, 5 werset. I rzekli do niego, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Izrael zapragnął mieć króla. I ciekawe jest to, że Samuelowi się to bardzo nie spodobało. Znamy tą historię, wierzę, nie będę jej czytał. Ale też Samuel w swoim niezadowoleniu także odzwierciedlał to, że Bogu także się ten pomysł nie podobał. I tutaj nawet, jakbyśmy dalej czytali, to widzimy, że nawet i były zjawiska atmosferyczne, które jakby wyrażały to, że taka postawa Izraelitów była związana z tym, jak powiedział Bóg do Samuela, nie tobą wzgardzili, ale mną. Oni mną wzgardzili. I to może się wydawać o tyle dziwne, bo już w wcześniejszych księgach, w Starym Testamencie, Bóg mówił o królestwie i mówił o królu. Kiedy zawierał przymierze z Abrahamem, to pierwsza księga królewska, 17 rozdział, to Bóg mówił, że od Abrahama będą pochodzić królowie i od Sary będzie wielu królów. Kiedy zawierał Bóg przymierze jest związane z królestwem, to mówił już o królach i o królestwie. Kiedy Jakub błogosławił Judę, to mówił, że nie odejdzie berło od Judy. Czy to było tylko dobre życzenie ojca wobec syna? Czy to nie było błogosławieństwo, które było związane z proroctwem? No tak, wiemy, my dzisiaj wiemy, że Jezus Chrystus, syn Dawida z Judy, lew, jest królem. Kiedy było zawierane też i przymierze, i Bóg nadawał prawo, zakon, to w 5 Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, czytamy o przepisach dotyczących króla. To jeszcze było wcześniej, przed Samuelem. Więc skąd tutaj się pojawił ten gniew i niezadowolenie, kiedy Bóg mówił, że mną wzgardzili, a nie tobą? No ja wierzę, że Bóg to w swoim planie przewidział i zaplanował, że będzie królestwo i że będzie król. Ale Izraelici chcieli szybciej i chcieli po swojemu, choć nie byli na to gotowi. I Bóg w swojej wielkiej łasce, jako najlepszy ojciec, nawet jak czasami dziecko się upiera i swoje chce, mówi, dobrze, to macie króla, ale potem nie mówcie mi, że coś jest nie tak, bo nie będę was słuchał. To jeszcze nie był czas. Oni jeszcze nie byli gotowi na króla, ale bardzo chcieli. Dlaczego? Jak tutaj czytaliśmy w tym 5 wersecie 8 rozdziału, jak to jest u wszystkich ludów? Wiecie, no bo przecież no tak jest modnie, no nie? I potem też to samo niestety tutaj w 20 wersecie 8 rozdziału. I my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. My chcemy być tak jak wszystkie ludy. I to jest ciekawe, że w ludzie Bożym są takie pomysły i takie tendencje i takie dążenia do tego, jeżeli coś działa w świecie, to dlaczego ma nie działać w Kościele? I tak jest? Niestety tak jest. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdziale i 2 wersecie co napisał, a nie upodabniajcie się do tego świata. Królestwo Boże rządzi się zupełnie innymi prawami i zasadami niż królestwo człowieka. Dla mnie też ciekawe jest to, że po raz pierwszy o królestwie i myślę, że te wzorce będące w świecie, w ludach, które otaczały Izraela, im się to podobało. Te wzorce myślę, że również stąd pochodziły. Pierwszy raz w Bożym Słowie, w ogóle o królestwie, jest mowa w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 10 rozdziale. I o jakim królestwie tam jest mowa? To jest pierwsze miejsce, gdzie się pojawia temat królestwa. 10 rozdział 1 Mojżeszowej, 10 werset. Może 9, żeby kontekst, albo 8. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. I zaczątkiem jego królestwa był Babilon. I potem jeszcze o tych wszystkich innych, wiecie. Zaczątek jego królestwa to Babilon. To tak sobie myślę, skoro takie są początki pewnych praw i zasad, które rządziły królestwami, to nie ma co się dziwić, jak się takie wzorce czerpie, to potem się tylko źle dzieje w ludzie Bożym, w Kościele Bożym, kiedy się te wzorce ze świata chce adaptować i podporządkować swoje życie, bo tak jest modnie, bo tak wszyscy robią i tak ludzie żyją, to dlaczego my mamy tak nie żyć? I pojawia się właśnie to dążenie narodu wybranego i bardzo chcieli i Bóg mówi przez Samuela, okej, będziecie mieli króla. I pamiętacie 10 rozdział 1 Księgi Samuelowej, opisuje to, jak to Saul, który był zajęty, pamiętacie, oślimi sprawami, dowiedział się, nie mając takich oczekiwań, że Bóg go namaścił na króla. I tutaj w 10 rozdziale te wszystkie wydarzenia, które były przez proroka Samuela zapowiedziane, one się wydarzyły. I czytamy, że Bóg, tutaj w wersecie 9, 10 rozdziału 1 Samuelowej, a gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. I potem jeszcze Saul dostał się między proroków i mówiono, i Saul, syn Kisza, między prorokami? Doświadczał niesamowitych sytuacji i Bóg namaścił go na króla i został królem. I zaczął bardzo dobrze. I potem był tym narzędziem przez Boga wybranym i używanym, aby prowadzić zwycięskie wojny, aby uwalniać naród wybrany od niewoli i od napaści Amonitów, Filistynów. Bóg uczynił go swoim narzędziem i używał go. Ale w jego królowaniu i w jego tożsamości królewskiej pojawiły się pewne momenty i chciałbym teraz na to zwrócić uwagę. Jak mówiłem, trzy takie momenty, które spowodowały, że dobrze zaczął, ale bardzo źle skończył. I tak sobie myślę, że to w myśl tego, co apostoł Paweł napisał i w liście do Rzymian, w liście do Koryntian, że to na tamtych przyszło i jest napisane dla przykładu, dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. Możemy się uczyć, bo Saul został królem, miał królestwo, w ramach prawa królewskiego funkcjonował. I my również z Bożej łaski jesteśmy w Królestwie Bożym, mamy króla, możemy mieć nadzieję na królowanie z nim, a może już teraz mamy takie zapędy, żeby królować nad innymi, albo bliskimi, albo dalszymi, albo innymi ludźmi. I może dobrze wziąć pod uwagę ten przykład tego króla Saula, który dobrze rozpoczął, ale źle skończył, bo w jego życiu i obłęd się pojawił, i straszne rzeczy robił. Może te przykłady z jego życia będą dla nas jakimś napomnieniem i lekcją, którą warto odrobić. Pierwsze N wobec Saula to 13 rozdział 1 Księgi Samuelowej. I tutaj przeczytam od 8 do 14 wersetu. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twojego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Pan Ci rozkazał. Jakby też te wszystkie przykłady, o których za chwilę jeszcze powiem, są związane z jedną postawą dotyczącą nieposłuszeństwa. Ale tutaj to nieposłuszeństwo przejawiało się w tym, że Saul był niecierpliwy. 7 dni wcześniej otrzymał to przykazanie i miał potwierdzone, że wszystkie znaki, o których mówił Samuel, tego dnia się wypełniły. Potem był zajęty działaniami wojennymi. No, wiele się działo, ale przyszedł taki moment, kiedy już 7 dnia, kiedy miał przyjść Samuel do niego i powiedzieć, co ma być dalej, już nie wytrzymał. Wiecie, jakby za 5:12 skończyła się jego cierpliwość. Tak myślę, ilu ludzi wierzących, którzy są do królestwa powołani, właśnie poprzez to, że te ostatnie 5 minut nie są w stanie wytrzymać, że nie mają cierpliwości, stracą wszystko, co przez całe swoje życie mogli zbudować. Popełniłeś głupstwo. Tak mu powiedział Samuel. Wiecie, i on się tłumaczy. No takie okoliczności były, no bo tak, żołnierze pierzchnęli. Wiecie, on tam wcześniej, gdybyśmy czytali, było 3 tysiące wojowników. 2 tysiące miał Saul, 1000 miał Jonatan. Wcześniej były zwycięstwa, były sukcesy, a teraz Filistyńczycy zgromadzili naprawdę rzeszę, potężną armię. Tyle było pieszych, jak tutaj czytamy w 5 wersecie, jak piasku nad brzegiem morza, mnóstwo wozów wojennych, jezdnych, wiecie, naprawdę potężna armia i nawet drony chyba z Węgier mieli. Czy tam nie wiem skąd, takie drogie. Ci Filistyńczycy, nie do pokonania. No i nogi wymiękły, Izraelitom rozpierzchli się, został sam. Potem koło 600 ludzi było przy Saulu. No i miało się coś dziać i nic się nie dzieje. Miał przyjść Samuel, miał mówić, miał się objawiać Bóg i się nic nie dzieje. No to trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Koniec czekania. Jak ja nic nie zrobię, to nikt nic nie zrobi. Jak ja się nie wezmę, nie podwinę rękawów, to kto co zrobi? I ciekawe jest to też dla mnie, że on tutaj mówi, że on nie zdążył pozyskać łaski. Czy łaskę można pozyskać? Łaska nie byłaby łaską, gdyby można było ją pozyskać, w sensie poprzez złożenie ofiary, poprzez wysiłek, poprzez zapracowanie, poprzez zatroszczenie się samodzielne. To on wziął sprawę w swoje ręce i chciał pozyskać łaskę przez złożenie ofiary. Jak wielu ludzi bierze sprawy w swoje ręce, chcąc pozyskać łaskę, chcąc zapracować, zarobić i myślą, że ich starania i wysiłki muszą zaskarbić przed Bogiem Jego przychylność. Można by tutaj wiele mówić, ja nie będę mówił, bo czas płynie nieubłaganie, ale tak zachęcam, abyście mogli poczytać i zastanowić się nad tą postawą, nad tym pierwszym N, nad tą niecierpliwością Saula, która, zobaczcie, bardzo brzemienna w skutkach i prowadziła do tego, że wcześniej to Bóg zmienił jego serce, to Bóg sprawił, że był między prorokami, że był w zachwyceniu. Ale przez taką postawę dopuścił się głupstwa. I tu już powiedziane było pierwszy raz, że Pan zdecydował, że nie będzie królem. Drugie N, 14 rozdział pierwszej Samuelowej, ja nazwałem to N, dlatego że nadgorliwość widzę w postawie Saula. I przeczytam może tylko 24 werset 14 rozdziału. Lecz mimo, że Izrael był onego dnia strudzony, Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie. Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach. Dlatego wszyscy lud nawet nie zakosztował chleba. I tu mamy już czas właśnie kolejnej wojny z Filistyńczykami, potyczki. No tam wcześniej niezwykła historia, jak Jonatan, jego syn Saula razem ze swoim giermkiem, 20 ludzi na przestrzeni Morgi Pola pokonał i to zaczęło się zamieszanie wielkie w obozie filistyńskim i to był początek zwycięstwa. I chcąc już do końca dokopać tym Filistyńczykom i już tak skutecznie z nimi się rozprawić, to Saul wpada i ma takie przekonanie. Myślę, że on jest szczery, jest bardzo w tym gorliwy, no żeby nikt niczego nie wziął do ust, aż do końca dokopiemy tym Filistyńczykom. Jak potem czytamy dalej, to sam Jonatan, jego syn, który był początkiem tego zwycięskiego działania, od niego Bóg rozpoczął, powiedział, mój ojciec sprowadza nieszczęście na kraj. Co ten mój tata wymyślił? Ludzie, przecież to wstyd normalnie, że to mój tata. Zdarzyło wam się, synowie albo córki, gdzieś tak myśleć? Że to obciach w ogóle, do szkoły przyjdzie mój tata czy coś, co to będzie? I nawet jeden z żołnierzy też mówi, no to co to za dziwny pomysł? A tu jeszcze jest sytuacja, tak nie mówię szczegółowo, myślę, że znamy tą sytuację, czytamy o tym Słowie Bożym. Jonatan, nie znając tej ustawy, która została, wiecie, bardzo szybko, w nocy ją uchwalili, poszła w świat bardzo szybko. Nikogo się tam Saul nie radził, nikim nie konsultował. Jonatan o tym nie wiedział, a to był czas, kiedy ten ul, miód leśny i na polach po prostu odpływał, uciekał. No i Jonatan końcem laski wziął tego miodu, skosztował i jego oczy, wiecie, jak po 5 Red Bullach takiego blasku nabrały. I Jonatan mówi, zobaczcie, jaki skutek ten miód daje. Jak skuteczne byłoby nasze zwycięstwo, jakbyśmy już dawno pokonali Filistynów, gdyby nie ten głupi pomysł mojego taty. I mało tego, że nie było to rozsądne, to doprowadziło do czego? Potem czytamy, ludzie byli tak głodni, ci wojownicy, zaczęli złapać ten łup wojenny, zwierzęta, zażynać na ziemi i razem z krwią jeść. I dopiero wtedy zaczęli grzeszyć. Łamali Boże prawo. Nie Saulowe, ale Boże. I tak sobie myślę, to też, wiecie, szeroka prawda, nie chcę tutaj wszystkim mówić, ale zachęcam, żebyście mogli poczytać i pomyśleć, bo ja tutaj widzę taką postawę u króla Saula, która u wielu królów albo u wielu tych, którzy są w królestwie dzisiaj w Kościele, niestety jest. To znaczy, co mam na myśli, taką nadgorliwość. Bo ja jestem, mi się tak wydaje, że ja mam taką słuszność, że moje odczucia, że moje emocje, że moje przekonanie, że moje racje są tak święte. I tak się podobać muszą Bogu, że ja to muszę innym powiedzieć, innym nawet pilnować, żeby czasami tych moich świetnych pomysłów nie próbowali złamać. Ile takich sytuacji? I ludzie w swoim świętym przekonaniu, że mają słuszność i w tej swojej duchowości próbują innych ustawiać i napominać, jak możecie. Tylko, że często te świetne pomysły i te święte przekonania nie mają uzasadnienia w Słowie Bożym. Tylko w tym człowieku. I niestety mogą prowadzić często do grzechu w życiu innych ludzi. Bo ja takie postawy też znam i spotkałem się z takimi postawami. I myślę, że to także przyczyniało się do tego, że ten, który dobrze rozpoczął, źle skończył. Chyba nie bez powodu się mówi o nadgorliwości, która jest gorsza nawet, wiecie od czego, nie? Niech gorliwość w nas będzie, ale gorliwość zbudowana na posłuszeństwie Słowu Bożemu, a nie własnym odczuciom, przekonaniom i własnemu widzimisię. I trzecie N, już będę kończył, to 15 rozdział. 13 rozdział, 14 i 15 pierwszej księgi Samuela. A 15 chyba najbardziej znamy, prawda? Szczególnie wersety 22, 23. Samuel odpowiedział, czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i wrześnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Trzecie N to nieposłuszeństwo. Niecierpliwość, nadgorliwość i nieposłuszeństwo. I ten, który był królem i miał królestwo i dobrze rozpoczął, to źle skończył. I z tego królestwa wypadł. Przez swoją własną postawę. I też tu można, wiecie, to bardzo rozwijać, bo to też obszerny rozdział. Tu mamy 35 wersetów w 15 rozdziale i cała ta historia jest opisana szczegółowo. I mnie zadziwia też to, jak Saul był sprytny w usprawiedliwianiu samego siebie i w tłumaczeniu samego siebie przed Saulem. To nie ja, to ludzie chcieli. A poza tym przecież to był święty i świetny cel, żeby zachować to, co miało być obłożone klątwą i miało być zniszczone, żeby to złożyć Bogu w ofierze. No przecież to świetny pomysł, no nie? I jaki święty cel, a cel uświęca środki. Nieposłuszeństwo. I myślę, że w życiu tych, którzy, wiecie, można by też cytować z Nowego Testamentu, nasuwa mi się przykład Demasa, który dobrze rozpoczął. Był współpracownikiem Pawła. Myślę, że zostawił wszystko, żeby być tym, który z apostołem Pawłem głosi prawdę o Królestwie i głosi prawdę o Jezusie Chrystusie. Ale potem świat doczesny stał się mu bliższy i go umiłował. Dobrze zaczął, ale źle skończył. I dlatego chciałbym, żeby dla mnie i dla nas dzisiaj życie pierwszego króla i tego, w jak tym królestwie funkcjonował króla Saula, było dla nas jakąś nauką, lekcją, przestrogą. Abyśmy mieli świadomość tego, że kto stoi, żeby mamy baczyć, aby nie upaść. I w tym, w naszym byciu w królestwie, wierzę, że mamy wiele przywilejów, ale też te przywileje w naszej wolności mogą czasami prowadzić do głupich decyzji, jak to było w przypadku Saula. Niech ta historia będzie dla nas lekcją, niech będzie dla nas zachętą także, aby przyjrzeć się tym fragmentom Bożego Słowa, bo to wszystko, co na tamtych przyszło, jest dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków, wielką lekcją. Jest dla nas wielkim napomnieniem, abyśmy mogli też doświadczać samych siebie, czy trwamy w wierze, czy jesteśmy skoncentrowani na Panu Jezusie, na naszym Królu i czy Jego Słowo jest fundamentem naszych decyzji, naszych działań i tego, w jaki sposób w Królestwie Bożym funkcjonujemy. Amen.